I modlę się o to, żeby te kilka myśli, którymi się chcę dzisiaj podzielić, żeby wzbudzały w nas tęsknotę. Żeby wzbudziły tęsknotę do naszego Pana, tęsknotę do tego, czego być może brakło w naszym życiu. Mam takie pytanie, czy lubicie przygody? Tutaj ciocia podpowiada, zależy jakie. Wiadomo, są różne przygody w życiu. Ale nie liczę takich nieszczęśliwych przygód, albo takich niemiłych. Z reguły przygody się kojarzą z czymś takim niesamowitym, ekscytującym. Większość z nas lubi przygody. Nie wiem, jak tam dziewczyny, kobiety, ale wiem, że chłopcy już od małego tęsknią za przygodami, za tym, żeby coś niesamowitego przeżyć. W ogóle definicja przygody jest taka, że przygoda to jest coś niezwykłego. To jest zdarzenie, które wykracza poza normy naszego codziennego funkcjonowania. Jest to coś ryzykownego, coś ekscytującego. Jest to ciekawe przeżycie. Czyli przygoda to nie jest codzienność. I ja jako mały chłopiec bardzo dużo czytałem i nie czytałem na przykład komiksów, jakiś tam Tytus, Romek i Atomek. Nie czytałem sobie innych tego typu książeczek, bajek. Czytałem o przygodach. Marzyłem o przygodach. Czytałem o przygodach sprzed 100 lat. Czytałem o wielkich ludziach, którzy jechali do Ameryki, walczyli z Indianami albo zaprzyjaźniali się z Indianami i codziennie mieli jakąś niesamowitą przygodę albo coś ekscytującego przeżywali, coś niebezpiecznego, coś takiego innego niż wszyscy. Albo czytałem o człowieku, który jeździł po Polsce, lubiłem bardzo przygody pana samochodzika i co chwilę coś przeżywał w naszej rzeczywistości. Jechał do Malborka, który możemy, tak jak on, odwiedzić. I nie zwiedzał tylko zamku i wychodził i po wszystkim, tylko przeżywał tam przygodę. Tutaj spotykał jakiegoś przemytnika obrazów, tutaj z kimś musiał walczyć, tutaj się z kimś ścigał, a miał niesamowity samochód, który jeździł i pływał po wodzie, a pod maską był silnik z Ferrari. Facet ciągle miał przygodę, a czytałem dziennie setki stron. Rodzice byli oto źli, gasili mi światło. Zapalałem lampkę nocną, tata przychodził zdenerwowany, wyłączał mi lampkę nocną, nakrywałem się kołdrą i czytałem z latarką. Lubimy przygody, tęsknimy do przygód. Chcemy coś, co wykracza poza codzienność. Ekscytuje nas to. Niektórzy, poszukując przygód, nie szukają tylko o książkach, próbują to przeżywać na żywo. W sercu każdego jest tęsknota, żeby przeżywać coś poza. Wstaję, zjadam śniadanie, idę do pracy, wracam, oglądam telewizor, idę spać, wstaję, zjadam śniadanie, idę do pracy i tak dalej, i tak dalej. Właśnie problem w tym, że nie licząc na przykład Grześka Koeczka, który kupuje bilet, jedzie do Namibii, jedzie do gdzieś tam i przeżywa przygodę, większość, przynajmniej tak, bo w moim przypadku te przygody przeżywa głównie w książkach. Wymyślonych bohaterów i tęskni, że fajnie by było kiedyś coś takiego przeżyć. Ale tak nie musi być. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj o tym usłyszeli. Chciałbym, żebyśmy usłyszeli i tak modlę się, żebym ja, mówiąc to, nie tylko mówił, ale usłyszał, że Pan Bóg zaprasza nas, żeby przeżyć przygodę. I to coś znacznie większego niż przeżywał pan samochodzik w książkach pana Nienackiego, niż przeżywał jakieś tam winę tu albo winę tam. Pan Bóg zaprasza nas do przeżycia przygody każdego dnia. I to przygody, która jest czymś więcej niż spotkanie z niebezpiecznym pająkiem i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiałem się nad różnymi przygodami, nad różnymi przeżyciami z życia i tak sobie pomyślałem, kiedy Mojżesz miał 60, 80, 100, 120 lat, urodził mu się syn, potem urodziły mu się wnuki. I tak sobie myślę, kiedy rozbili obóz na pustyni i mieli chwilę czasu, Gerszon być może mu swoje dzieci podesłał, bo chciał z żoną iść na spacer i te małe dzieci mówią: dziadku, dziadku, opowiedz nam, czy ty miałeś w swoim życiu jakieś fajne przeżycia, czy przeżyłeś w życiu przygodę? A Mojżesz zaczyna opowiadać. Wiecie co, jak jeszcze was na świecie nie było, pasłem owce waszego dziadka, czyli waszego pradziadka. I poszedłem raz dużo dalej, poszliśmy za pustynię. I wiecie co zobaczyłem? Zobaczyłem krzak, który się palił i palił i palił. Godzina, dwie i się nie spalał. Dziadku, ale to niemożliwe. Posłuchajcie dalej. Podszedłem do niego. Wiecie, co się stało? Wszystko zadrżało i usłyszałem głos, który mówi do mnie. Bóg przemówił do mnie. Wow. A innym razem, kiedy opowiedział, że potem Pan Bóg go powołał i tak dalej, wyszli z Egiptu i idziemy z całym narodem izraelskim. Jesteśmy szczęśliwi, śpiewamy pieśni, jesteśmy zadowoleni. Wszyscy nareszcie oddychamy pełną piersią. Wyszliśmy z niewoli. Widzimy przed nami morze i nagle orientujemy się, ściga nas Faraon razem ze swoim wojskiem. Dziadku, i co? Jesteśmy przerażeni. Idziemy ze starcami. Są ludzie, którzy ledwie mogą iść. Idą z nami dzieci, idą z nami nasze trzody. Nie mamy gdzie uciekać. Przed nami morze, za nami Faraon z wojskiem. Dziadku, i co? I powiem wam, Pan Bóg przygotował rozwiązanie. Wiecie, co uczynił? A potem opowiada o kolejnej i kolejnej i kolejnej. Gościu naprawdę miał takie przygody, że gdyby żył 200 albo 300 lat, miałby o czym wnukom codziennie opowiadać. Na zakończenie Ewangelii Marka. No to jest 16 rozdział, przeczytam od 9 wersetu. Jest napisane, kiedy Jezus powstał z martwych, wczesnym rankiem pierwszego dnia tygodnia ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której niegdyś wypędził 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła o tym tym, którzy z nim byli, pogrążonym w smutku i płaczu. Lecz oni, gdy usłyszeli, że on żyje i był przez nią widziany, nie uwierzyli. Potem ukazał się w innej postaci dwóm spośród nich w drodze do wsi. Wrócili oni, opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Później okazał się im 11, gdy siedzieli przy stole. Wtedy ostro zganił ich za niewiarę oraz upór serca, ponieważ nie uwierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. I powiedział im: idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą znaki. W moim imieniu będą wyganiać demony, będą mówić nowymi językami. W swoje ręce brać będą węże, a gdyby coś trującego wypili, na pewno im nie zaszkodzi. Na chorych kłaść będą ręce, a ci wyzdrowieją. Potem więc, jak Pan Jezus im to powiedział, został uniesiony do nieba i zajął miejsce po prawej stronie Boga. Oni natomiast odeszli i wszędzie głosili dobrą nowinę, podczas gdy Pan współdziałał z nimi i potwierdzał słowo towarzyszącymi mu znakami. Teraz pytanie, czy ty kiedyś uwierzyłeś? Teraz drugie pytanie. Czy towarzyszą ci te znaki? Czy przeżywasz coś, co wykracza poza ramy co innego życia przeciętnego człowieka? Pan Jezus powiedział, że tak będzie. Jeżeli uwierzyłeś, będą działy się znaki i cuda. Mateusz 17 rozdział od 14 wiersza. Gdy znów znaleźli się wśród tłumu, podszedł do niego pewien człowiek, upadł przed nim na kolana i prosił: Panie, zmiłuj się nad moim synem. Ma atak padaczki, strasznie cierpi, często wpada do ognia albo wody. Przyprowadziłem go do twoich uczniów, ale nie byli w stanie go uzdrowić. Jezus odpowiedział: O rodzie bez wiary i spaczony, jak długo z wami będę i jak długo będę was znosił? Przyprowadźcie go tutaj. Gdy to uczyniono, Jezus skarcił demona i ten wyszedł. Od tej pory chłopiec był zdrowy. Jest napisane, tym, którzy uwierzą, będą towarzyszyć znaki. Owszem, tam to jest po zmartwychwstaniu. Ale gdybyśmy się cofnęli 7 rozdziałów wcześniej, 10 rozdział Mateusza, jest napisane, że Pan Jezus dał im moc, władzę nad demonami, nad chorobami i rozesłał, by zwiastowali. Czyli mieli tę moc. Mieli możliwość, by działy się cuda. A tutaj się nic nie wydarzyło. Co się stało? Co było powodem tego, że ludzie, którzy teoretycznie mieli możliwość zrobić coś nieprzeciętnego, nie uczynili tego? W tekście mamy odpowiedź. Pan Jezus, oni potem zadają pytanie: dlaczego my nie mogliśmy, a ty mogłeś? On odpowiedział: z powodu waszej niewiary. I teraz pytanie, co to jest niewiara? Niewiara, myślę, to jest poleganie na sobie. Poleganie na swoim doświadczeniu. Poleganie na swojej wiedzy. Poleganie na swoich uczuciach. Poleganie na innych ludziach. Poleganie na wszystkim, na kimkolwiek, tylko nie na Bogu. Wiara to jest coś, co lokuje wszystko w Bogu. Nie wiara we wszystkim, tylko nie w Bogu. W moim doświadczeniu, w mojej wiedzy, w nauce, w czymkolwiek. I właśnie ja chciałbym, żeby dziś to krótkie kazanie, mam nadzieję, że krótkie, było takim czymś, co nas pobudzi, byśmy mieli tęsknotę, żeby przeżywać coś innego niż przeżywamy na co dzień. Żeby to było słowo, które zachęci nas do uwierzenia, do zaufania, a za tym do cudów. Do tego, żebyśmy, kiedy będziemy starcami, mogli opowiadać naszym wnukom: przeżyłem to i to. Pan Bóg dał mi rozdzielić Morze Czerwone. Dziadku, ale to niemożliwe. Zapytaj. Te miliony ludzi, którzy wyszły z Egiptu, każdy z nich ci to potwierdzi. Dziadku, ale to niesamowite. Czemu? Bo on uwierzył, on się nie zastanawiał. Nikt przede mną tego nie zrobił. Przecież to jest niemożliwe. No nikt nie widział, żeby się woda rozstępowała. Mojżesz się nie zastanawiał. Pan Bóg powiedział, Mojżesz zrobił. I chciałbym, żebyśmy dziś zobaczyli w Piśmie, dlatego że jako wierzący uczymy się z Pisma, gdyż w Rzymian jest napisane, a wiara, żeby działy się te niesamowite rzeczy, potrzebna jest nam wiara. Wiara jest ze słuchania Słowa Chrystusowego. Więc słuchajmy Słowa Chrystusowego. Słuchajmy o tych wodzach naszych, jak mówili do Hebrajczyków, którzy uwierzyli, którzy przeżyli. Już nie musimy tak w 100% wierzyć, bo mamy dowody ludzi, którzy przed nami przeżyli, że można przeżyć coś ponadnaturalnego. Pastor z Puław, Adam Chowicki, powiedział kiedyś: wiara nie ma nic wspólnego z logiką. Tak się trochę zastanawiałem nad tym, stwierdziłem, że to jest prawda. No tak nawet z definicji, co to jest wiara? No muszę w coś wierzyć. Jeżeli coś jest logiczne, to nie muszę wierzyć, po prostu wiem. Wiara nie ma nic wspólnego z logiką. Wiara nie ma nic wspólnego z nauką, bo gdyby coś naukowo szło potwierdzić, to bym nie musiał w to wierzyć. Wiara nie ma nic wspólnego z moimi uczuciami, dlatego że bardzo często muszę wierzyć w coś, mimo że uczucia, odczucia mówią co innego. Wiara nie ma nic wspólnego z tym, co mówią ludzie. Ludzie, naukowcy powiedzą, Bóg? Jaki Bóg? Widziałeś kiedyś Boga? A ja wierzę, że On jest, bo widzę efekty Jego działania. Prądu też nie widziałem. Nigdy. Ale nie mam odwagi wetknąć na palca. Czyli mogę wierzyć w coś, ktoś powie, bo jest efekt, bo świeci. Racja. A czy nie ma efektów tego, że jest Bóg? Rozejrzyj się. Tak jak wspomniałem, wiara nie ma nic wspólnego z uczuciami, z nauką, a najczęściej jest dokładnie w opozycji temu. Najpierw chciałbym, żebyśmy zobaczyli na Piotra. Apostoł Piotr, wiele się o nim mówi, wielu go szanuje jako tego, który był filarem pierwszego kościoła. Piotr. Równie wielu najpierw kojarzy go z tym, to on się zaparł Jezusa. To nie tylko on, zaparli się wszyscy. Tak łatwo powiedzieć, to on. Wszyscy się zaparli, jest napisane. Ci, którzy dużo pracują, widzą w nim profesjonalistę, widzą w nim rybaka, który całe życie spędził na morzu i bardzo dobrze sobie radził ze swoją pracą. Inni widzą w nim później już po nawróceniu wielkiego apostoła, nauczyciela. Widzimy w nim tego, który zginął tak jak jego Pan, przybity do krzyża. A ja bym chciał powiedzieć wam, Piotr wiele przeżył. Gdyby ktoś z was był wnukiem Piotra, myślę, że wiele by mógł fajnych historii usłyszeć. Ale chciałbym, żebyśmy dziś zwrócili uwagę na jedną przygodę, którą przeżył Piotr, a nikt inny. Piotr przeżył przygodę, której przed nim ani po nim nie było dane przeżyć nikomu. Było ich kilkunastu. Płynęli łodzią. Wiał wiatr, były wysokie fale. I Piotr, spracowany, dążący gdzieś tam do celu, usłyszał głos. Jeśli chcesz iść po wodzie, chodź, przyjdź do mnie. Widzieli Jezusa, który kroczy po wodzie i większość z nich myślała, że to jest zjawa, że to nie jest prawda. Jezus mówi, chodź. I teraz szybka bitwa myśli. Czy to naprawdę Jezus? Przecież większość myślała, że to zjawa. Są zmęczeni, płyną cały czas pod wiatr, może już mają urojenia, a poza tym nikt nigdy inny nie chodził po wodzie. Nawet Jezusa nie widzieli chodzącego po wodzie, więc jaka pewność, że to On? A jeśli to On, to niech tam idzie. Ale kto normalny, nawet 2-3-letnie dziecko wie, że nie da się chodzić po wodzie. A Piotr, który całe życie spędził nad wodą, wiedział to lepiej i znał wodę lepiej niż ktokolwiek inny. Wiedza mówiła mu, że to jest niemożliwe. Doświadczenie mówiło mu, że to jest niemożliwe. Nie wiemy, co mówili uczniowie. Może pukali się, Piotr, jesteś niemądry. A Piotr wstaje, musi się chwycić, bo łódka jest na wysokich falach i przekłada nogi przez burtę. Patrzy na Jezusa i zaczyna iść po wodzie. Dla jednych głupota, dla innych szaleństwo, dla trzecich niesamowita odwaga, a dla Piotra przygoda, której nikt w życiu nie przeżył. kiedy na starość, no może nie siedział z wnukami, bo jeździł po świecie i opowiadał o Panu Jezusie, ale może przybył do takiego zboru jak ten i opowiadał, wiecie co, życie z Jezusem to jest wspaniała przygoda. Widzę, jak nawracają się ludzie, ale doświadczam też czegoś takiego. Wiecie, że chodziłem po wodzie? Jeden mówi o jakiejś przygodzie gdzieś tam. Poszedł do lasu i wystraszył go lis, inny o czymś w tym stylu, a Piotr mówi, a ja chodziłem po wodzie, bo uwierzyłem Jezusowi. Prawda, że to niesamowite? To była przygoda. Piotr nie popatrzył, że to jest nielogiczne, niemądre i na wszystkie inne nie. Zaryzykował i opłaciło się. Jesteśmy Polakami i Polacy to jest bardzo dumny naród. Mamy z czego się chlubić w przeszłości. Nie ze wszystkiego, ale z wiele rzeczy, z których jesteśmy zadowoleni, dumni. I z dumą powtarzamy o naszych naukowcach. I czasami cytujemy takie coś. Wstrzymał w słońce, ruszył ziemię, polskiego wydało plemię. Jesteśmy dumni z Kopernika i z wielu innych ludzi. Problem w tym, że Kopernik był wielkim naukowcem, ale odkrył tylko to, co Pan Bóg stworzył, a o czym ludzie nie wiedzieli. Ludzie w swoim braku wiedzy myśleli, że Słońce sobie stoi, a nie, że Ziemia sobie stoi, bo jest centrum wszechświata, Słońce krąży, wszystko krąży, bo jesteśmy najważniejsi. A Kopernik udowodnił, że jest inaczej, przy czym on nic nie zrobił. Ziemia tak czy tak krążyła, a Słońce tak czy tak stało. A ci z was, którzy dłużej czytają Biblię, wiedzą, że był człowiek w historii, który zatrzymał faktycznie słońce. Nie wierzycie? Sprawdźcie to. Józef 10 rozdział od 12 do 14. Normalne? Absolutnie. 10 od 12 do 14. Tego dnia, gdy Pan wydał Amorejczyków Izraelitom, Jozue przemówił wobec Izraela. Stań słońce nad Gibeonem, a ty księżycu nad doliną Ajalon. I zatrzymało się słońce, stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich wrogach. Czy nie jest to zapisane w zwoju prawego? Zatrzymało się słońce zatem na środku nieba i nie śpieszyło się zajściem niemal przez cały dzień. Takiego dnia nie było nigdy przedtem, ani nigdy potem, w którym Pan był posłuszny głosowi człowieka. Pan bowiem walczył po stronie Izraela. Gdyby Jozue myślał racjonalnie, to by powiedział, no trudno, walczymy, zbliża się wieczór. Fajnie, że nie przegraliśmy tej walki. Ale teraz trudno, no zbliża się noc i nie mamy na to wpływu. Ale on nie myślał racjonalnie i nie zastanawiał się, że nikt w życiu nie wypowiedział, tak w cudzysłowie, tak zuchwałych słów. Ale z wiarą zwrócił się do Boga, by ten zatrzymał słońce. I co? Pan Bóg nie odpowiedział mu, Jozue, stworzyłem ziemię, stworzyłem prawa natury i prawa fizyki i to jest nienaruszalne. Skoro Pan Bóg stworzył prawa natury, Pan Bóg jest w stanie je zatrzymać, ominąć, cofnąć. I tak jak jest napisane, raz w życiu, nikt przedtem, ani nikt potem, ale Jozue doświadczył tego, wstrzymał słońce. Czy to nie jest niesamowite? To było absolutnie nielogiczne, absolutnie niemożliwe. Ale stało się, bo Jozue w to uwierzył i Pan Bóg się do tego przyznał. To musiała być niesamowita wiara. Ale gdyby on najpierw zaczął dedukować, no przecież jeżeli powiem, wstrzymaj się słońce, ci wojownicy, którzy za mną stoją, przestaną mnie szanować. Pomyślą, że gadam od rzeczy, że coś mi się stało, za jakiś czas mnie obalą, bo powiedzą, że że się nie nadaje, że nie jestem z pełna rozumu. Gdyby on zaczął kalkulować, zastanawiać się, gdyby zaczął gdybać, ale nie zaczął i przeżył coś niesamowitego. Kolejny niecodzienny przykład, to już jest po tym, jak Pan Jezus powiedział, ci, którzy uwierzą, takie znaki będą im towarzyszyć. Jeden z pierwszych znaków opisanych, Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, od 1 do 10. Jednego razu w porze modlitwy Piotr i Jan wstępowali do świątyni, było około 15. W tym też czasie przynoszono tam pewnego człowieka, który nie mógł chodzić od urodzenia. Codziennie sadzano go przy bramie świątyni zwanej Piękną, gdzie prosił wchodzących o wsparcie. Człowiek ten, kiedy zobaczył Piotra i Jana, właśnie mieli wejść do świątyni, gdy prosił, czy nie zechcieliby go wesprzeć. Wówczas Piotr wraz z Janem wpatrzeni w niego, Piotr polecił, spójrz na nas, tamten to uczynił w oczekiwaniu, że coś od nich otrzyma. Tymczasem Piotr powiedział, nie mam srebra ani złota, ale daję ci to, co mam. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, wstań i rusz z miejsca. Następnie uchwycił go za prawą rękę i podniósł. Wtedy człowiek ten natychmiast odzyskał siłę w stopach i w kostkach, podskoczył, stanął na nogach, ruszył przed siebie i wszedł razem z nimi do świątyni. A tam chodził dookoła, podskakiwał i wielbił Boga. Cały lud zobaczył go, jak chodzi i chwali Boga. Rozpoznali też, że to był ten sam człowiek, który w poszukiwaniu wsparcia siedział przy bramie pięknej świątyni. Byli więc bardzo zdumieni i zachwyceni tym, co go spotkało. Pan Jezus powiedział, będziecie kłaść ręce na chorych, uzdrowieją, będziecie w moim imieniu wyganiać demony, będziecie czynić znaki i cuda, ale po zmartwychwstaniu jeszcze się to nie wydarzyło. Szli do kościoła, ktoś żebrał pomoc. Teraz pytanie. Gdyby tak w cudzysłowie mieli już wprawę w uzdrawianiu, to by nie było problemu. Ale nie mieli. A co jeśli, wiadomo, do świątyni idą tłumy? A co jeśli się nic nie wydarzy? Nawet nie chodzi o nich. Panie, no ciebie wystawimy na pośmiewisko. Może nie róbmy tego. Okaże się, że chrześcijaństwo nie funkcjonuje, Panie Boże, i co? Może lepiej na spokojnie w domu przetestować? Mogli podejść, powiedzieć, wiesz co, idziemy do świątyni, tam się o ciebie pomodlimy. Albo będziemy o tobie w domu w wieczornej modlitwie pamiętali. Mogli się asekurować. Albo jeżeli nie mieli kasy, a nie byli pewni, mogli po prostu przejść. Nie każdy coś tam dawał, nie każdy próbował mu pomóc. Ale oni się nie zastanawiali, co powiedzą ludzie i nie kombinowali. A co, jeżeli nie jest Bożą wolą, żeby go uzdrowić? Przecież urodził się chory, to może Pan Bóg miał jakiś cel. Najłatwiej powiedzieć, a jeśli to nie jest Boża wola? Mam wytłumaczenie, nie wiem, Pan Bóg tak chciał, przecież mógł się urodzić zdrowy. Jeszcze co innego, gdyby był wypadek, no coś się przydarzyło. Ale to Pan Bóg zdecydował, czy on się urodził taki czy inny. Mogli popatrzeć na siebie, na to, co mają, co mogą zaoferować, a konkretnie czego nie mogą i pójść. Bo oni za dużo nie mogli. Ale oni wierzyli, że Jezus może. Oni widzieli zmartwychwstałego Jezusa, oni wierzyli, że On może. I powiedzieli, nic nie mam, ale w imieniu Jezusa wstań i chodź. I człowiek po raz pierwszy w swoim życiu wstanął, zaczął chodzić, zaczął skakać. Ja myślę, że dobrym wstępem do tego kazania było kazanie tydzień temu. Bardzo podobny przypadek. Jest naród Izraela, jest Dawid, do którego Radek zachęcał, żeby naśladować. Wszyscy siedzą w okopach i mówią, to niemożliwe. Mogę zmierzyć się z kimś, kto jest mojego wzrostu, mogę zmierzyć się z normalnym rycerzem, wojownikiem, ale nie z facetem, który jest metr czy półtora większy ode mnie, który waży trzy razy tyle, co ja, a tym bardziej, że tu czytamy Goliacie, ale wiemy, że tych olbrzymów potem więcej. Oni wszyscy myśleli racjonalnie. A Dawid nie myślał racjonalnie. Dawid wierzył Bogu. Oni widzieli Goliata, a tak jak tydzień temu słyszeliśmy, a Dawid stawiał Pana przed oczami. On nie widział przeciwności, on nie widział tego, co jest do zwalczenia. On widział tego, który walczy. Tak jak było zacytowane, kiedy Izraelici walczyli przy tym długim, długim dniu, jest napisane, Pan walczył z Izraelem. Tak samo Pan walczył z Dawidem. Owszem, Dawid musiał coś zrobić, ale to Pan był z Dawidem. Historia, którą kilka razy już poruszałem, bardzo lubię tę historię, fascynuje mnie ta osoba. Mateusz 9 rozdział od 18 wersetu. Gdy to mówił do nich, przyszedł pewien przełożony synagogi, złożył mu pokłon, powiedział, właśnie umarła moja córka. Przyjdź jednak, połóż na nią swoją rękę, będzie żyła. Jezus więc wstał wraz ze swoimi uczniami, udał się za nim. Wówczas pewna kobieta, od 12 lat cierpiąca na krwotok, podeszła z tyłu, dotknęła frędzla jego szaty. Powtarzała bowiem sobie, gdybym tylko mogła dotknąć jego szaty, byłabym ocalona. Kiedy to się stało, Jezus obrócił się, spojrzał na nią i powiedział, bądź dobrej myśli, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tamtej pory kobieta była zdrowa. Zobaczmy tę sytuację, zobaczmy tę kobietę, zobaczmy okoliczności. Przychodzi, i to nie był Jan Kowalski z bloku naprzeciwko, to był przełożony synagogi. To był już ktoś. Co ona mogła sobie pomyśleć? Ja? Mnie nikt nie zna, jestem nikim. A tutaj Jezus śpieszy do przełożonego synagogi. Powiedzą, że przeszkadzam Jezusowi i przeszkadzam komuś ważnemu w tym społeczeństwie. Okoliczności były na nie. Zresztą Jezus się spieszy, jest zajęty. Po drugie, tłum. Kiedy czytamy kontekst, wiemy, że tam był niesamowity tłum. Było tak ciasno, że przepychali się, potykali się. Jeden na drugiego wpadał. Wszyscy chcieli być przy Jezusie. Kiedy parę dni chorujesz, wiesz, że ledwie stoisz na nogach. Kobieta cierpiała 12 lat. Miała skrajnie niskie ciśnienie, bo cały czas upływała jej krew. Więc Jezus był zajęty, Jezus śpieszył gdzieś, śpieszył pomóc komuś ważnemu, tak w cudzysłowie, tak po ludzku. Poza tym była przeszkoda nie do przeforsowania. Ona, ledwie stojąca na nogach i tłum, który był dookoła niego. Jak się tam przecisnąć? Ona i tak ledwie stała na nogach. Gdyby to było w kościele, to by jeszcze ci, którzy nauczają, powiedzieli nie, absolutnie. Czyli religijni ludzie mówili nie, nie idź, nie możesz. Jesteś nieczysta. Jeżeli podejdziesz, jeżeli dotkniesz kogoś, oni też staną się nieczyści. Logiczne. A w Izraelu było to też bardzo ważne. Więc same argumenty na nie. Jezus zajęty, Jezus się spieszy, Jezus pomaga komuś ważnemu. Jest tłum, przez który się nie przeciśnie. A poza tym zaszkodzę innym. Każdy, kogo dotknę, a przeciskając się, musi dotknąć jednego, drugiego, piątego, będzie nieczysty. Jak się dowiedzą, mogą ją ukamienować. Wszystko na nie. Ale serce jej tak waliło, że pomimo wszystko musiała. Tylko wiara, którą miała w sercu, bo usłyszała o nim, mówiła: idź. Ale religijni ludzie: idź. Ale nie dam rady, nie mam siły. Idź. Ale Jezus jest zajęty. Idź. I nagle, po 12 ciężkich latach, ciężki przede wszystkim fizycznie, ale ciężki też dla niej, jako dla rodziny, wydali wszystko, co mieli. Jest napisane, że na lekarzy ułożyła wszystko, co miała, straciła wszystko. Nawet nie prosiła o uzdrowienie, nawet nie dotykała go z kraju jego szaty. I nagle przeżyła coś, czego nie przeżyło wielu innych, którzy byli tuż przy Jezusie. Jest napisane, Pan Jezus mówi: kto się mnie dotknął? Uczniowie odpowiadają: kto? On. Wszyscy cię dotykają. Jest taki tłum, że jeden po drugim na ciebie wpadają z impetem. Nie, ktoś się dotknął. Inaczej niż wszyscy. A Jezus jej odpowiada: córko, to wiara twoja cię uzdrowiła. Ona nie patrzyła na okoliczności, ona nie patrzyła na to, że to jest niemądre, nielogiczne, wręcz grzeszne, bo zanieczyszczała innych. Ona miała potrzebę spotkać się z Jezusem. I przeżyła to, czego nie przeżyło wielu, którzy byli od rana w tej drodze z Panem Jezusem, a może od wielu dni. Inna historia. Marek, 10 rozdział. Od 46 wersetu. Przybyli do Jerycha, a gdy wchodził do miasta, on, jego uczniowie oraz spory tłum, siedział przy drodze niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza. Na wieść o tym, że przechodzi sam Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Synu Dawida, Jezusie, zlituj się nade mną. Wielu go próbowało uciszyć. On jednak tym głośniej wołał: Synu Dawida, zlituj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął. Zawołajcie go, polecił. Zawołali go więc, mówiąc: odwagi, wstawaj, woła cię. Bartymeusz zrzucił płaszcz, zerwał się na nogi, podszedł do Jezusa. Jezus zaś zapytał: co chcesz, bym ci uczynił? Niewidomy na to: Panie, spraw, abym znów mógł widzieć. Wtedy Jezus powiedział: idź, twoja wiara cię ocaliła. I natychmiast odzyskał wzrok i wyruszył za nim w drogę. Znów podobna sytuacja. Znów te same przeciwności. Wszystko na nie. Jezus idzie razem z uczniami, siedzi człowiek. Tamta nie miała siły się przeciskać, a ten nie wiedział, gdzie iść, był ślepy. Tłum, gdyby patrzeć do kogoś, odbiłby się od niego, więc zaczyna krzyczeć. Jak tylko zaczął krzyczeć, ludzie go uciszają. Przestań, ucisz się, przeszkadzasz, nie jesteś godny, to i tak nie ma sensu, i tak dalej, i tak dalej. Oni go uciszają. I kolejna myśli. To oni wrzucają do pudełeczka, żeby miał za co żyć. Jeżeli im podpadnie, jeśli będzie z nimi dobrze żył i siądzie tutaj jutro rano. Bo co jeśli się nic nie wydarzy? Jeśli on teraz z nimi zadrze, a Jezus go nie uzdrowi, to on jutro nie będzie miał co jeść. To ci, którzy mówią, żeby przestał, to oni wrzucają do tego pudełka. Więc jest tłum, który oddziela go od Jezusa, a on Jezusa nie widzi. Nie widzi, w którą stronę iść. Krzyczy. Oni mówią, nie krzycz, przestań, przeszkadzasz. A jeszcze taki dylemat. A czy Jezus w ogóle może mu pomóc? Niektórzy chociaż widzieli, że coś zrobił. On nigdy nie widział, on tylko słyszał. A może to plotka? Wiele rzeczy w życiu słyszał. Siedział przy tej drodze i wiele razy słyszał, co ludzie opowiadają. Wystarczyło powiedzieć 2-3 wyrazy. Drugi powiedział trzeciemu, trzeci piątemu i zaraz były tak niestworzone historie. Siedział wiele lat, więc wysłuchał wiele rzeczy i wiedział, że to, co ludzie mówią, bardzo często nie jest prawdą. Więc co jeśli nie jest prawdą, że Jezus może mu pomóc? Po pierwsze, podpadnie ludziom, którzy go utrzymują. Po drugie, zrobi z siebie głupca. Po trzecie, może jeszcze gdzieś tam oberwie, albo śpiesząc pomiędzy ludźmi z łokcia, dostanie, uderzy się o coś. A może Jezus nie może mu pomóc? A może jeśli nawet jest w stanie, to śpieszy do przełożonego synagogi, do jakiegoś lekarza, do przełożonego miasta? Czy ktoś patrzy na żebraka? Czy ten słynny Jezus spojrzy na żebraka? Czy to w ogóle ma sens? Ma sens. Raz, drugi, trzeci próbował. I co? Ej, ty, woła cię. Ty słyszałeś? Myśmy cię uciszali, bo myśleliśmy, że to nie ma sensu, ale on cię woła. Nabierz odwagi, idź do niego. Jest napisane, porzucił płaszcz, pobiegł do niego. To też jest bardzo ważne, porzucenie płaszcza. Ten płaszcz był jakimś symbolem, który pozwalał mu żebrać. On już wtedy zerwał z całą swoją przeszłością. Gdyby podszedł do Jezusa, on tylko mu powiedział, będę się o ciebie modlił i tak dalej. I gdyby Bartymeusz nie został uzdrowiony, on już nie miał powrotu do swojej przeszłości. Już nie mógł żebrać, nie mając tego płaszcza. On się nie zastanawiał, czy straci, czy nie straci. Czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Zerwał się na nogi, pobiegł w stronę Jezusa. Niesamowitym przykładem wiary, konkretnego braku logiki jest mały chłopiec. Kiedy czytamy, jak Pan Jezus nakarmił 5000 mężczyzn, do tego jeszcze kobiety i dzieci, jest napisane, długo byli z Jezusem, to Mateusz od 14 rozdział od 13 wersetu, siedzą, słuchają. Wam już też za chwilę zacznie burczeć w brzuchu, a siedzicie godzinę. Oni siedzieli godzinę, dwie, pięć, osiem. Potem już uczniowie mówią, Panie, już dość, niech coś idą zjeść. A Pan Jezus mówi, wydajcie im jeść. Panie, nie mamy. Czy ktokolwiek ma coś, czym by się mógł podzielić? Jeden po drugim patrzy, trzeci, 50. Jeden mały chłopiec ma, ja mam moje śniadanie. Podzielisz się? Oczywiście, że się podzielę. Gdyby on nie był taki mały, gdyby logicznie pomyślał, to byłoby bez sensu. Po co? Czy śniadanie mojego Dawida wystarczy dla jego ojca w życiu? Sztuka za sztukę. Nie najem się tym. Po co chłopiec miał się dzielić z kimś? To było nielogiczne. Ale to nie miał się podzielić z jednym, nie miał się podzielić z 12. To jedno śniadanie miało posłużyć do nakarmienia 5000 mężczyzn plus kobiety plus dzieci. Przecież to było nielogiczne. Mógł pomyśleć, że no zmarnowane śniadanie, tak to będą głodni, ale przynajmniej ja sobie pojem. A on nie zastanawiał się. Pan zapytał, a on był chętny. I przeżył niesamowitą przygodę. Kiedy wrócił do domu, kiedy wrócił do szkoły, mógł opowiadać swoim kolegom o przygodzie, którą przeżył. Wiecie co? Szedłem za tym nauczycielem i on wziął moje kanapki. Moje, nikogo innego. Ja to widziałem. I tymi 5 małymi kanapkami nakarmił 5000 ludzi. Ale gdyby on się zastanawiał, czy to jest logiczne, czy to ma sens, a że mamusia jemu dała, jeszcze powiedziała, tylko nie zgub. A może to były ostatnie 2 ryby, które były w domu? Miałaby pretensje, że dał komuś obcemu. Gdyby. Ale on nie gdybał. Pan Jezus zapytał, on rączka do góry. Ja, tak mam. I dzisiaj, 2000 lat później, opowiadamy o tym małym chłopcu, który dał Panu Jezusowi te 5 małych bułeczek, 2 rybki. A Pan Jezus uczynił z tym niesamowity cud. Gdyby tylko mężczyzn miał nakarmić, już nie mówię o proporcjach posiłku dziecka i dorosłego, to były 0,02%. Tak, dzisiaj jadłem sobie serek, taki ten tartar i z grzybami tam w środku i tam były chyba 0,5% grzybów. I tak sobie pomyślałem, gdybym miał wydobywać te grzybki, spróbować się tym najeść. Śmieszne. Samym serkiem się nie najem, a co dopiero ułamkami 0,01%. Te bułeczki stanowiły 0,02% zapotrzebowania tego. To było absolutnie śmieszne. Albo cudowne. A teraz idziemy 1900 lat dalej. To jest piękne, co czytamy w Biblii. To jest prawda. To jest to, co ma nas zachęcić do tego, żeby przestać kalkulować. Był taki człowiek, który siedział w niedzielę na nabożeństwie i śpiewał taką pieśń. Bóg jest dziś taki sam, On jest wciąż taki sam, jeśli wczoraj miał moc, to i dzisiaj ją ma. I tak myśli, czy to jest prawda? No prawda, no bo Biblia zawsze mówi prawdę. To ja to sprawdzę. Ten człowiek nazywał się George albo Jerzy Miller. To był Niemiec, który wyjechał do Anglii. I dziś czytamy o nim wiele książek. Serdecznie polecam. To był człowiek niesamowitej wiary. To był człowiek, który chciał w swoim życiu przetestować, że to, co jest napisane w Biblii, to jest święta prawda. On nie tylko wierzył, że tak się działo za czasów apostołów. On powiedział, ja to sprawdzę, ja wam to udowodnię. Miał 2 szylingi w kieszeni, kiedy zaczął budować pierwsze sierocińce. To była zupełnie inna waluta. Na dziś dzień byłoby to wielokrotność. Kiedy umierał, to obliczono, że przez jego życie przeszło 1,5 miliona funtów. Nigdy, ale to nigdy nie poprosił ani jednej osoby o wsparcie. Nie napisał listu. Modlimy się o sierocińce, żeby Pan Bóg nas wspierał. On klękał na swoje kolana i mówił Ojcu o swojej potrzebie. I tylko zapisywał, miał notatnik, zapisywał dzisiaj, 1820 roku, modlę się, by Pan Bóg dał nam na budowę kolejnego sierocińca. A potem 1 lipca napisał, Pan Bóg wysłuchał kolejnej modlitwy. Dnia 1 lipca wpłynęła taka kwota i taka. To on, kiedy siedział z dziesiątkami sierot przy pustym stole, nakrycia, talerze i pusty stół, George Miller zamyka oczy i modli się, kochany Ojcze w niebie, dziękujemy Ci, że po raz kolejny nas nakarmiłeś i za te dary, które będziemy za chwilę spożywać. Tak po ludzku mógł sobie facet darować, albo mógł wyjść gdzieś za drzwi i powiedzieć, Panie, widzisz, że nie mamy, proszę zrób coś. A on na oczach tych dzieci, żeby oni to widzieli. Boże, dziękuję Ci, że dałeś nam przy pustym stole. Amen. Dzieci, poczekajcie. Idzie, otwiera drzwi. Piekarz mówi, wiesz co? Nie mogłem spać. Całą noc nie mogłem spać. Czułem nieodpartą potrzebę i piekłem chleb za chlebem. Tu jest to, co całą noc piekłem. Ale to było dopiero, kiedy on powiedział amen. Innym razem, przy podobnej modlitwie, otwiera drzwi. Mleczarz mówi: Panie Jurku, jadę gdzieś tam z mlekiem i wóz mi się zepsuł. Jeśli wy tego mleka nie weźmiecie, ono za chwilę skiśnie. Proszę, weźcie to, pan sobie na pewno z tym poradzi. Mleczarz nawet nie wiedział, że to była kolejna odpowiedź na jego modlitwę. Dla dzieci jest taka broszura pod tytułem Bóg odpowiedział na modlitwę Jerzego Millera tam ileś tysięcy czy setek tysięcy razy. I wyszczególnione są. Modlił się o to, modlił się o to. I to jest tylko z jego pamiętników. Nikt o tym nie wiedział. Także Pan Bóg był wczoraj taki sam, Pan Bóg jest dziś taki sam. A czemu dzisiaj zachęcam was do czytania książek o Jerzym Millerze? Bo on zechciał to sprawdzić w swoim życiu. On nie tylko siedział w niedzielę i przytakiwał, no fajnie, fajnie. On nie przeżyłby przygody, gdyby na początku w ogóle miał zostać jakimś księdzem czy pastorem. I to nie dlatego, że kochał Pana Boga, bo on miał bardzo burzliwe życie, nie kochał Boga, ale to były te czasy, że księża bardzo dobrze zarabiali i ojciec chciał ustawić go na przyszłość, wysłał go do seminarium. I gdyby on odmówił jakieś kazanie, odmówił modlitwę, poszedł do domu, włączył telewizor, nigdy by nie przeżył przygody. Ale był taki czas, że narodził się na nowo, bo on będąc tym duszpasterzem jeszcze, tym duchownym, przepraszam, jeszcze nie był Bożym dzieckiem, ale spotkał Boga kiedyś w swoim życiu i stwierdził, że chce sprawdzić Go w swoim życiu. Także naprawdę chciałbym was zachęcić do tej książki i tak mam nadzieję, że to kazanie, że te kilka historii, które pokazują, że logika mówiła nie, okoliczności mówiły nie, ludzie mówili nie, religia mówiła nie, i tak dalej, i tak dalej. Ale w ich sercu była tęsknota. To ci, którzy tęsknili, ci, którzy chcieli przeżyć coś niesamowitego, przeżyli. I dzisiaj podziwiamy. To Piotr chodził po wodzie. To Jozue zatrzymał słońce. A o tym, co Mojżesz zrobił, to nie będę opowiadał, bo obiecałem, że będzie krótko. Poczytajcie w domu. Tak jak wcześniej wspomniałem, wiara jest ze słuchania słowa Chrystusowego, Rzymian 10:12. Więc słyszeliśmy słowo, słyszeliśmy o tym, że ci, którzy naprawdę w to uwierzyli, przeżyli coś niesamowitego. Jeden z najsłynniejszych fragmentów o wierze to jest Hebrajczyków 11 rozdział, kawałek tego przeczytamy, żeby nie przedłużać, od 1 do 6. Wiara jest podstawą spełnienia tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Jest przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. To ze względu na nią starsi ludu otrzymali dobre świadectwo. Dzięki wierze pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, zostało ukształtowane Słowem Boga. Także to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych. To dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą ofiarę niż Kain. Ofiarę, na podstawie której otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdyż Bóg uznał jego dary. Dzięki tej wierze, choć umarł, wciąż do nas przemawia. Dzięki tej wierze został zabrany Henoch, także nie oglądał śmierci. Nie odnaleziono go, bo Bóg go zabrał. Ale nim go zabrał, otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. A bez wiary, przeciwnie, nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Dalej jest wymieniona cała lista ludzi, którzy uwierzyli, których dzisiaj szanujemy, podziwiamy, o których dzisiaj nauczamy z kazalnicy w kościele. Czemu? Bo oni nie myśleli racjonalnie. Bo oni nie myśleli o tym, że całe życie, kiedy wchodziłem do wody, to zacząłem się zanurzać po kostkę, po kolana, po pas. Oni myśleli, Pan powiedział, idę. Kilka razy w piśmie jest powtórzone, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jeszcze raz, bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go poszukują. Więc jeśli już będąc dzieckiem marzyłeś o tym, by przeżyć coś niesamowitego, jeśli dzisiaj tęsknisz, żeby zrobić coś innego niż po powrocie z pracy włączyć telewizor i oglądać fajny, przygodowy film, jeśli twoje serce bije mocniej, kiedy słyszysz o tym, co jest głoszone z kazalnicy, albo kiedy czytasz książkę Jerzego Millera i wzdychasz, też bym tak chciał, to mam nadzieję, że to słowo zachęci cię dzisiaj. Chciałbym, żeby to słowo było zachętą. Już tydzień temu Radek mocno podkreślał, możemy być jak Izraelici, możemy być jak Dawid. To zależy od nas. Ja myślę, że skoro Pan Bóg, bo owszem, mówię to ja, ale modliłem się o to słowo i wierzę, że Pan Bóg daje słowo dla zboru. Jeżeli Pan Bóg przez kolejne nabożeństwa, a wcześniej jeszcze Jacek Miga też mówił podobnie, to wszystko składa się w jedną całość. Jeżeli Pan Bóg coś mówi, to może chce cię zachęcić, żebyś przestał się asekurować, a może mnie chce zachęcić, żebym zrobił coś niekoniecznie logicznego, ale coś, co sprawi, że przeżyję niesamowitą przygodę z Bogiem. Gdyby Jerzy Miller tylko czytał książki o takich jak on, którzy żyli 100 lat wcześniej, nigdy byśmy o nich dzisiaj nie przeczytali. Ale on kiedy zaśpiewał pieśń, którą większość z nas zna na pamięć, Bóg jest dziś taki sam, On jest wciąż taki sam. Jeśli wczoraj miał moc, to i dzisiaj ją ma. Kiedy pastor powiedział amen i wyszedł z budynku kościoła, on powiedział, jeśli to jest prawda, to ja chcę to sprawdzić. Chciałbym tego doświadczyć. I on nie mówił ludziom o tym, że chce tego doświadczyć. On szedł, klękał na kolana i mówi, Boże, pozwól mi przeżyć to w moim życiu. Także chciałbym zachęcić was. Chciałbym, żeby to słowo dla mnie było zachętą do tego, żeby zwrócić swój wzrok na Jezusa i przeżyć coś, o czym będę mógł powiedzieć moim wnukom. Nie na podstawie książeczki czy bajeczki, którą im czytam, ale na podstawie tego, co Pan Bóg pozwolił mi przeżyć w moim życiu. Tylko chciej, tylko wierz. Amen.